Na program zaprasza sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.
Puls biznesu do słuchania.
Dzień dobry, nazywam się Marcel Zatoński, a to jest Puls biznesu do słuchania. Gdzie robili Państwo ostatnio zakupy internetowe? W Polsce dominującą platformą jest oczywiście Allegro, ale sporo zakupów robi się też na zagranicznych serwisach, takich jak Amazon, AliExpress czy ostatnio Temu. Działa to też jednak w drugą stronę. Polscy sprzedawcy, od dużych firm do indywidualnych działalności obecnych tylko na platformach, coraz więcej produktów dostarczają do klientów poza krajem. Tak zwana sprzedaż transgraniczna, czy też cross-borderowa, by użyć określenia bardziej międzynarodowego, rośnie w wyraźnie szybszym tempie od sprzedaży w Polsce, choć oczywiście z niższej bazy. Dzisiejszy odcinek poświęcimy właśnie temu zagadnieniu. Znajdą w nim Państwo rozmowy z analitykami, doradcami oraz reprezentantami e-handlu, którzy opowiedzą o tym, gdzie i jak Polacy sprzedają w internecie za granicą. Zapraszam do słuchania.
Z biznesu do słuchania.
Na dobry początek przyda się trochę liczb, by zobrazować skalę transgranicznego e-handlu i jego dynamikę. Do rozmowy zaprosiłem Kacpra Rosenbauma z Baselinkera, dostarczającego oprogramowanie do zarządzania sklepami i regularnie analizującego wyniki polskiej branży e-commerce. Z tymi analizami, wykorzystującymi dane sprzedażowe z ponad 3000 sklepów, mogą się Państwo co miesiąc zapoznawać w Pulsie Biznesu w artykułach przedstawiających Baselinkerowy indeks koniunktury w e-handlu. Mojego gościa pytam o to, jak teraz wyglądają te wyniki i jaką część e-sprzedaży polskiego biznesu stanowi e-commerce.
Mierzymy sprzedaż 3000 polskich sprzedawców w indeksie, który nazwaliśmy Baselinker Index i rzeczywiście mierzymy również tam poziom transgranicznego. To, co widzimy w tym momencie, to w zależności od miesiąca udział na poziomie 16-20% sprzedaży tych sprzedawców to handel transgraniczny. Natomiast tutaj widzimy w ciągu ostatniego półtora, dwóch lat wzrost z poziomu poniżej 15 do tych około 20%.
Czyli trend jest wzrostowy, a jak przekłada się to na konkretne liczby? To znaczy, jak wygląda dynamika handlu transgranicznego na tle całego polskiego e-handlu i jak ona wygląda w ostatnich miesiącach?
To może jeszcze co warto zaznaczyć, no to oczywiście śledzimy tutaj sprzedawców, którzy korzystają z systemu Baselinker, którzy tutaj uważamy, że są reprezentatywni, natomiast no też w ostatnim roku dużo takich funkcjonalności usprawniających ten handel transgraniczny wprowadziliśmy, czy wewnątrz Baselinkera, czy nie wiem, jak na przykład poprzez BL Paczkę, czy system do obsługi klienta Responso. Więc to, co widzimy w tym momencie, to ten wzrost na poziomie rok do roku powyżej 20% dla handlu transgranicznego, przy wzroście dla handlu w ramach Polski, w handlu krajowego, na poziomie około 8%. Tak? No, oczywiście w zależności miesiąc do miesiąca to się trochę różni, ale dla handlu transgranicznego to 20, czasami ponad 20% widzimy regularnie z miesiąca na miesiąc.
Czyli no ja rozumiem, że handel krajowy ma też wyższą bazę, więc trudniej mu szybciej rosnąć, no ale rośnie w takim tempie trochę inflacyjnym, a transgraniczny, jak rozumiem, ma znacznie szybszą dynamikę.
Myślę, że to jest taka charakterystyka naszego e-commerce w Polsce i myślę, że tak jest podobnie, tak jak obserwujemy w innych dużych krajach, że historycznie sprzedawcy byli mocno skupieni na własnym rynku, no i to jest naturalne, jak się popatrzy, szczególnie na te wzrosty, nie wiem, które mieliśmy 3-4 lata temu. Natomiast sprzedawcy coraz aktywniej zaczynają szukać tych nowych możliwości, no i szczególnie, kiedy mają narzędzia do tego, żeby w miarę łatwo te oferty wystawić czy przetłumaczyć, to robią to coraz częściej. Także zdecydowanie widzimy tutaj już od jakiegoś czasu ten mocny wzrost.
A czy da się wskazać jakieś kategorie produktów lub na przykład typy sprzedawców, w których ten popyt klientów z zagranicy na produkty od polskich firm jest większy niż gdzie indziej?
Odpowiedź, która myślę, że jest budująca dla wszystkich sprzedawców, jest taka, że to nie jest tylko jedna branża czy jeden typ produktów. Widzimy to mniej więcej we wszystkich kategoriach. Natomiast to, co mogę powiedzieć, no to na pewno Polska jest bardzo mocna, na przykład jeśli chodzi o produkty z kategorii home and garden, dom i ogród. Czy to są meble, czy to są akcesoria, i to widzimy zarówno na rynku lokalnym, ale widzimy, że te kategorie też dobrze się sprzedają na rynkach zagranicznych, przez to, że często nie ma tam aż tak dużej właśnie bazy ciekawych produktów, jak widzimy to w Polsce. Ale z drugiej strony widzimy również sprzedawców, którzy bardzo duże sukcesy osiągają na przykład na serwisie eBay na zachodzie, sprzedając części akcesoria do samochodów. Także tutaj przykłady, myślę, można podawać z całego zakresu kategorii. Widzimy ten sukces i wzrost zarówno u takich sprzedawców, którzy sprzedają pod własną marką, czy są producentami, czy gdzieś pod tą marką własną sprzedają, ale również resellerzy, którzy sprzedają inne produkty innych firm albo niefirmowe. Także to myślę, że jest dobra wiadomość dla polskiego e-commerce'u, że wszyscy sprzedawcy tu są w stanie osiągnąć sukces.
A skąd się biorą klienci transgranicznego handlu? Czy handel transgraniczny to raczej obcokrajowcy kupujący w tych polskich sklepach, czy mieszkający za granicą Polacy, którzy są przyzwyczajeni do naszych serwisów i mogą sobie łatwo z nich coś sprowadzić?
To są po prostu mieszkańcy tych krajów, do których nasi polscy sprzedawcy sprzedają. W większości ta sprzedaż odbywa się przez marketplace'y. Tam tak naprawdę nawet ciężko jest wybić się samą jakby narodowością sprzedawcy. Myślę, że w innych krajach europejskich, podobnie jak w Polsce, ten klient w e-commerce szuka dobrych produktów w dobrej cenie. A myślę, że polscy sprzedawcy mają te dobre produkty, mają dobre ceny i dodatkowo wiedzą z doświadczenia i mają dobre narzędzia, żeby być tam widocznym i efektywnie to obsługiwać. Więc ten sukces jest szerszy.
A jak mówił Pan o marketplace'ach zagranicznych, wspomniał Pan eBay, na pewno Amazon też robi dużo ruchu tym polskim sprzedawcom wystawiającym się na tej platformie, ale czy są na przykład jakieś tam regionalne platformy za granicą, na których te integracje polskich sprzedawców odgrywają dużą rolę i pobudzają ten e-handel transgraniczny?
Tak, myślę, że to, co widzimy, to, że polscy sprzedawcy bardzo dobrze radzą sobie również na tych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i tutaj mogę podać przykład Rumunii, Węgier i Bułgarii, gdzie takim wiodącym graczem jest Emag i polscy sprzedawcy rzeczywiście, szczególnie w ciągu ostatniego roku, tam bardzo duży sukces osiągnęli, ale od niedawna sprzedają także dzięki Basslinkerowi na przykład w krajach bałtyckich, Litwa, Łotwa, Estonia, na serwisach firmy PHH i tam widzimy też duże zainteresowanie i też duży wzrost sprzedaży. Także to nie są tylko te wielkie międzynarodowe marketplace, ale właśnie ci tacy lokalni czempioni, jakby ich można nazwać, którzy też szukają po prostu doświadczonych sprzedawców, takich jak sprzedawcy z Polski.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Kacper Rosenbaum, szef partnerstw strategicznych w Basslinkerze.
Dziękuję bardzo.
Puls biznesu do słuchania.
Na polskim rynku dominuje Allegro. I to obecni m.in. na tej platformie sprzedawcy są w dużej mierze odpowiedzialni za rozkwit polskiego handlu transgranicznego. Do kolejnej rozmowy zaprosiłem więc Monikę Kachniarz-Klimkiewicz, biznes project managerkę w zespole odpowiadającym za umiędzynarodowienie sprzedaży na Allegro. Na początek pytam o to, jak platforma rozwija się za granicą, ilu sprzedawców rozszerza działalność poza Polską za jej pośrednictwem i ilu jest zagranicznych kupujących.
Jeżeli chodzi o sprzedaż cross-borderową poprzez Allegro, to my na dane patrzymy na takich dwóch płaszczyznach. Od ponad 2 lat umożliwiamy dostawy eksportowe do całej Europy. Obecnie jest to ponad 20 krajów, ale też takim drugim wymiarem są nasze 2 zlokalizowane platformy, czyli od maja 2023 roku Allegro.cz w Czechach i dosyć świeża sprawa Allegro.sk, czyli nasze wyjście na rynek słowacki i uruchomienie właśnie zlokalizowanej platformy dla kupujących i sprzedających na tamtym rynku. Jeżeli chodzi o takie dane liczbowe, to skupiłabym się tutaj właśnie na tych naszych zlokalizowanych platformach. Mamy około 30 tysięcy sprzedających, którzy prowadzą sprzedaż na Allegro.cz, a około 20 tysięcy sprzedających na Allegro.sk, czyli na naszym słowackim odpowiedniku. I te grupy się częściowo pokrywają, więc tutaj mamy też taką nadwyżkę sprzedających, jeżeli chodzi o rynek czeski, ponieważ też jesteśmy już dłużej tam obecni. I myślę, że też w kontekście danych odnośnie kupujących spoza Polski warto powiedzieć o czeskich kupujących. Na Allegro.cz mamy obecnie 1,6 miliona aktywnych kupujących i też ta liczba podwoiła się kwartał do kwartału. I też tak patrząc globalnie i na wszystkie dane makroekonomiczne dotyczące populacji rynku czeskiego, mamy tam ponad 10 milionów osób, to trafiliśmy do 15% populacji tego kraju. I też warto zwrócić uwagę, że jesteśmy tam obecni niecały rok. Więc tak to wygląda w kontekście liczbowym, jeżeli chodzi o nasz handel transgraniczny. W regionie jako grupa mamy też obecnie blisko 20 milionów aktywnych kupujących.
A mówiąc trochę więcej o tym biznesie w Czechach, no i Słowacji, to jestem ciekaw, w jaki sposób zachęcacie polskich sprzedawców do tego, by pojawiali się na tej zlokalizowanej wersji platformy. No, mówi pani, że to już 30 tysięcy sprzedających. To robiliście jakieś programy zachęcające ich do obecności tam, czy wprowadzaliście jakieś narzędzia, które mają to ułatwić?
Tak, wprowadziliśmy szereg narzędzi, które ułatwiają wejście na rynek zagraniczny z poziomu tak naprawdę tego samego konta, bo też przy budowie narzędzi kierowaliśmy się zasadą wystawiaj raz i sprzedawaj wszędzie. Bo też mając na uwadze to, jak duży próg wejścia jest na rynek zagraniczny, kiedy należy zbudować całą infrastrukturę, też specyficzną dla danego rynku, chcieliśmy maksymalnie skrócić też ten proces, żeby nasz sprzedający mógł się w pełni skupić tylko na benefitach sprzedaży i nie musieć się martwić właśnie o całą otoczkę i też o specyfikę danego rynku. Więc zdecydowanie wyszliśmy tutaj naprzeciw i jako marketplace dostarczyliśmy całą infrastrukturę technologiczną i operacyjną, zbudowaną w oparciu o potrzeby rynkowe. Wyszliśmy też tutaj z całą taką komunikacją edukacyjną i informacyjną do naszych sprzedających, żeby wskazać korzyści ze sprzedaży zagranicznej, ale także odpowiedzieć na blokery, które pojawiają się przy sprzedaży cross-borderowej, a są to blokery związane też na pewno z kwestią podatkową, są to też blokery związane z kwestią prawną. Więc tak, wprowadziliśmy szereg narzędzi, żeby maksymalnie skrócić też wejście na zagraniczny rynek, i żeby też móc jak najbardziej skupić się właśnie tylko na tym aspekcie czysto biznesowym.
A czy jest jakaś specyfika tych sprzedawców polskich, którzy wchodzą na rynki zagraniczne, czy na ten rynek czeski, to jest na przykład większa aktywność w jakichś konkretnych kategoriach, czy to jest tak, że jest to raczej pełna paleta pokryta sprzedażowo kategoriami?
Na ten moment widzimy akurat tutaj bardzo szeroką selekcję, jeżeli chodzi o sprzedających. Jest pokryta pełna paleta kategorii. Jeżeli chodzi o pewną specyfikę danego sprzedającego, to są na pewno sprzedający, którzy poszukują nowej bazy klientów. Chcieliby też dywersyfikować rynki sprzedażowe i też poszukują nowych możliwości rozwoju swojego biznesu. Czyli widzą, że na rynku lokalnym osiągnęli też już pewien pułap i weszli na pewien poziom sukcesu i właśnie widzą też możliwość skalowania tego biznesu na rynek właśnie czeski czy to słowacki.
A jak to wygląda w drugą stronę? To znaczy, czy na Allegro mamy znaczącą grupę sprzedawców spoza Polski i czy staracie się ich aktywnie pozyskiwać? Choćby tych sprzedawców czeskich, którzy sprzedają też na Allegro.cz.
Tak, oczywiście. To grono zdecydowanie rośnie i ogólnie też na Allegro.pl na ten moment działają już też sprzedający spoza Polski, na przykład z Niemiec, Holandii, Litwy, Wielkiej Brytanii. Więc jak najbardziej prowadzimy działania, żeby do tej grupy sprzedających dotrzeć, zwłaszcza w kontekście sprzedaży eksportowej i cross-borderowej. I tak, zdecydowanie mamy też szereg działań komunikacyjnych do sprzedających z rynku czeskiego, właśnie na Allegro.cz, czyli naszych właśnie czeskich sprzedających, a także obecnie prowadzimy takie działania na rynku słowackim.
Czyli to jest na tym etapie, tak rozumiem, wstępnym obecności platformy Allegro.cz na rynku, to jest głównie komunikacja, tak? Czyli informujecie i sprzedawców u nas, i sprzedawców i kupujących w Czechach o możliwościach. To jest tak, że to jest marketing internetowy, czy na przykład w Czechach prowadzicie też kampanie telewizyjne, jak to wygląda?
Na ten moment prowadzimy bardzo szerokie działania marketingowe na rynku czeskim, i też od paru dni już też na rynku słowackim, ale jeżeli chodzi o rynek polski i też zachęcanie tych naszych polskich podmiotów, podmiotów zarejestrowanych obecnie na Allegro.pl, to też prowadzimy takie bardzo szerokie działania edukacyjne, bo też wiemy, jak trudną decyzją jest sprzedaż zagraniczna i podjęcie tego pierwszego kroku i staramy się tutaj dostarczyć taki pełen pakiet wiedzy dla naszych sprzedających, żeby też wiedzieli, czego nie wiedzą, kontekście wyjścia zagranicznego. Więc to są działania nie tylko takie czysto marketingowe i komunikacyjne, ale takie mocno wspierające i wskazujące też na konkretne narzędzia, które my oferujemy, żeby właśnie ta strategia wystawiaj raz i sprzedawaj wszędzie mogła mieć zastosowanie właśnie w ich firmach.
Czyli rozumiem, że to są też głównie informacje o podatkach czy prawie związane z polityką zwrotu, bo rozumiem, że chociaż jesteśmy w Unii wszyscy, to te przepisy się lokalnie trochę różnią.
Tak, myślę, że warto mieć na uwadze to, że mimo nadrzędnego prawa europejskiego, to niektóre rynki mogą się rządzić swoją specyfiką. I tutaj podam przykład. Na rynku czeskim istotne jest to, żeby zaoferować na przykład metodę dostaw płatności przy odbiorze. To jest coś, co się różni na przykład od rynku polskiego i też może stanowić istotną barierę do budowania swojego takiego niezależnego poza marketplace'em biznesu na rynku czeskim. Dodatkowo na przykład Czesi bądź Słowacy też cenią sobie prywatność i chcą mieć dostęp do zakupów bez rejestracji poprzez konto gość. Więc to są właśnie te różne specyfiki i taka charakterystyka rynku, której być może nie każdy może mieć świadomość.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Monika Kachniarz-Klimkiewicz, Business Project Manager w Allegro.
Dziękuję bardzo.
Puls biznesu. Do słuchania.
Porozmawialiśmy z menedżerką największej polskiej platformy handlowej, to teraz spójrzmy na handel transgraniczny z nieco innej perspektywy. Perspektywy e-sklepu, który samodzielnie buduje markę, sprzedaż i logistykę. Do rozmowy zaprosiłem Wojciecha Radziwona, członka zarządu i szefa marketingu w Ergolu, dużym e-sklepie z akcesoriami piłkarskimi, w który w ubiegłym roku zainwestował fundusz Innova. Na początek pytam o to, jaka część biznesu spółki to teraz za granicę.
Zacznę od tego, że jak rozpoczynaliśmy naszą ekspansję w 2018 roku, postawiliśmy sobie za jeden z celów właśnie dowiezienie ponad 50% przychodów z rynków zagranicznych. No i to właśnie w zeszłym roku już się udało, więc bardzo cieszymy się, że udało się wygenerować dużą inkrementalną sprzedaż spoza rynku polskiego, a poza tym zdywersyfikować biznes, co też było naszym jednym z celów strategicznych, gdy myśleliśmy o strategii i ekspansji naszej.
A jakie rynki zagraniczne to są te, na których jesteście obecni, które są dla Was najważniejsze?
W tym momencie jesteśmy obecni na 11 rynkach. Koncentrujemy się na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i najważniejszym rynkiem jest dla nas na pewno Rumunia, od której zaczęliśmy i jest to też jeden z większych rynków, na których operujemy poza Polską.
To od razu dopytam, to dlaczego Rumunia jest tym krajem, w którym zaczęliście ekspansję zagraniczną?
To trochę też jest powiązane z naszą strategią, bo szukaliśmy miejsc, gdzie po pierwsze będzie niski koszt pozyskania klienta, po drugie będzie ten wolumen dosyć duży, bo Rumunia sama z siebie jest dużym krajem, a dodatkowo jest też krajem sportowym, bo tak też oceniamy kraje, szukamy kraju, gdzie jest duża liczebność piłkarzy, więc dlatego postanowiliśmy rozpocząć naszą ekspansję od Rumunii. I wracając do poprzedniego pytania, no to z rynków jeszcze ważnych dla nas, czy najważniejszych, czy najlepiej performujących, to na pewno Czechy. Natomiast mamy też taką grupę, tak naprawdę kilku krajów, które też bardzo dobrze działają, mają duży potencjał wzrostu. Cały czas tutaj widzimy możliwości rozwoju i to są Węgry, Słowacja, Bułgaria, Grecja, Chorwacja. Także jako, że na tych rynkach jesteśmy stosunkowo krótko, cały czas widzimy tutaj duży obszar do rozwoju.
A czy na rynkach zagranicznych jesteście kojarzeni jako marka polska, czy nie? No i jak budujecie rozpoznawalność Ergola, na przykład w Rumunii czy Chorwacji?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Generalnie sklepy polskie w tym regionie, w którym my operujemy, są dobrze kojarzone. Natomiast to, co my robimy, to nie pokazujemy na siłę, że jesteśmy firmą z Polski. Natomiast z drugiej strony też nie ukrywamy tego, tak jakbyśmy musieli ukrywać, gdybyśmy sprzedawali prawdopodobnie na rynku niemieckim. Także staramy się tutaj zachować neutralność i w kontekście właśnie tej naszej polskości ani tego nie ukrywamy, ani też tego jakoś mocno nie wyciągamy na wierzch.
A jak buduje się rozpoznawalność e-sklepu na przykład w Rumunii czy Chorwacji? Inwestujecie tam w sponsoring sportu na przykład?
Dokładnie tak. Generalnie naszą ekspansję zaczęliśmy od obszaru online i pierwotnie wszystkie działania, które robiliśmy, tak naprawdę krążyły wokół online marketingu i na każdym z rynków, bo generalnie podchodzimy tak do biznesu, że sprzedaż jest ostatnim elementem układanki, zawsze zaczynamy staramy się zaczynać naszą historię na każdym rynku od budowania społeczności i zaangażowania, a dopiero tym finalnym etapem całej tej ścieżki klienckiej ma być właśnie zakup. Tak? I to, co robimy, no to z klientami na każdym rynku komunikujemy się w ich naturalnych językach, w ich lokalnych językach. Kiedyś mieliśmy taki wewnętrzny dylemat, czy robić social media jedne na całą Europę, na przykład po angielsku, czy być może robić to w lokalnych językach. No i postanowiliśmy wybrać tą trudniejszą drogę, natomiast z perspektywy czasu jest to na pewno dobra decyzja, no bo też klienci dużo bardziej z nami się utożsamiają, także odpowiadając na pytanie, wszędzie robimy lokalne social media. Dodatkowo współpracujemy tutaj przy tym tworzeniu z lokalnymi osobami, które my tutaj wewnętrznie nazywamy ich local heroesami i dzięki czemu też możemy budować retail marketing, czyli z jednej strony mamy takie hybrydowe rozwiązanie, że pewne rzeczy jak premiera butów czy koszulek odbywają się wszędzie i na każdym rynku, natomiast mamy też takie sloty, które wykorzystujemy na generowanie właśnie czy zaangażowania, czy przez jakiś content lokalny, futbolowy, czy przez jakieś śmieszne sytuacje lokalne. Także na pewno te social media są dla nas bardzo ważne. Współpracujemy z influencerami lokalnymi i to też jest dla nas ważny element budowania tej naszej rozpoznawalności. Natomiast myśląc o influencerach, nie myślimy tylko o influencerach tych takich YouTube'owych, natomiast myślimy też o piłkarzach, czyli osobach ze świata piłki nożnej, które są znane lokalnie i uwierzygadniają nasz brand i budują naszą rozpoznawalność. Robimy też reklamy w YouTubie, żeby cały czas też myśleć o tym, żeby ta rozpoznawalność się budowała. To, co dla mnie jest bardzo ważne, to też to, żeby konsumenci mogli podzielić się swoją opinią o nas i też odczytać opinię o nas w swoim lokalnym języku. I to też jest na pewno bardzo ważny element budowania być może nie samej świadomości, ale zaufania do brandu, szczególnie na początku tej drogi, jeśli dany rynek jest stosunkowo świeży. No i też tutaj udało nam się świetnie tym tematem zarządzić, bo udało nam się zbudować taki agregat, który zbiera właśnie opinie ze wszystkich rynków, natomiast na lokalnych rynkach, czyli gdzieś sumę opinii i całego zaufania widzi klient każdy na danym rynku dla sumy, natomiast same opinie już widzi lokalnie i to jest na pewno też bardzo ważny element.
A jak działalność na rynkach zagranicznych wygląda od strony operacyjnej? No, mnie najbardziej interesuje kwestia na przykład logistyki. Jak zarządzacie wysyłkami towarów na cały region Europy Środkowej i Wschodniej?
W tym momencie przy naszej skali cała logistyka jest, czy wszystkie paczki, które wysyłamy z naszego głównego magazynu, który mieści się w Ostródzie. I tak naprawdę to, co robimy, to udostępniamy naszym klientom przez też brokerów, z którymi współpracujemy, bardzo szeroki wachlarz opcji dostawy, bo też nam zależało na tym, żeby na każdym rynku klient mógł mieć potencjalnie możliwie jak najszerszą opcję wyboru, także też na rynkach lokalnych, czy opcje takie jak Pudo, czy kurier lokalny są dostępne dla kuriera, mimo tego, że wszystko jest dystrybuowane bezpośrednio z naszego magazynu centralnego.
Bo rozumiem, że na rynkach zagranicznych są pewne lokalne specyfiki, na przykład o Rumunii słyszałem, że tam jest płatność za pobraniem zdecydowanie bardziej popularna niż w Polsce i to są takie rzeczy, do których się trzeba dostosować, jak się działa za granicą.
Każdy rynek ma swoją specyfikę, rzeczywiście Rumunia pod tym względem przoduje, jeśli chodzi o płatność za pobraniem, także staraliśmy się do tego wszystkiego dostosować i to, co dla nas od samego początku tak naprawdę było bardzo ważne, to żeby klient z każdego kraju, w którym jesteśmy, mógł tak samo dobre doświadczenia klienckie przeżyć, jak przeżywa tutaj nasz klient w Polsce już od wielu lat. Także to było dla nas i jest cały czas taką wysoko postawioną, powieszoną poprzeczką, ale cały czas staramy się ten standard realizować.
A jakie macie plany w zakresie ekspansji na kolejne rynki zagraniczne? No bo 11 rynków to już sporo, więc jestem ciekaw, czy chcecie dokładać kolejne.
W takim okresie krótkoterminowym czy średnioterminowym na pewno będziemy koncentrowali się na tych rynkach, na których jesteśmy obecni już dzisiaj, bo widzimy, że jeszcze jest bardzo duży potencjał do wykorzystania na tych rynkach, a też zarządzanie tak wieloma rynkami też wymaga koncentracji i wszystkich tych działań, które robilibyśmy normalnie na jednym rynku, także na ten moment głównie koncentracja na tych rynkach. Natomiast też to, co już robimy, to sprzedajemy. W tych 11 naszych krajach jest też sprzedaż do Turcji, natomiast w tym momencie też zastanawiamy się nad tym, czy ten model mógłby być bardziej rentowny, także szukamy pomysłów na przełamanie barier celnych i kosztów dostaw, bo też wysyłamy w tym momencie bezpośrednio z Polski i wierzymy, że to może być też game changer, jeśli zmienimy tutaj ten model taki, który stosujemy na tych rynkach, na których jesteśmy, czyli wysyłki bezpośrednio tutaj z Polski.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Wojciech Radziwan, członek zarządu i szef marketingu spółki Ergol.
Bardzo dziękuję.
Puls biznesu do słuchania.
Gdyby zapytać o sprzedawcę, czy chciałby sprzedawać za granicą, to pewnie każdy powiedziałby tak. A gdyby zapytać doradcę, gdzie konkretnie warto wchodzić, to co by powiedział? Że lepiej iść na zachód, czy na przykład na południe, do krajów takich jak Czechy czy Rumunia? O tym postanowiłem porozmawiać z Maciejem Kroenkę, partnerem w PWC Strategy, który od kilkunastu lat doradza polskim detalistom.
Na pewno dla większości sprzedawców najlepiej byłoby pójść we wszystkich kierunkach, tylko że to nie jest takie proste i bardzo dużo zależy od tego, jakimi produktami dysponujemy. I tak jak patrzymy na rynek, większość sprzedawców pochodzących z Polski jako podstawowe kierunki rozwoju jednak wybiera kierunki związane z Europą Centralną i Wschodnią. I tutaj głównie mówimy o kierunkach związanych z południem, czyli patrzymy przede wszystkim na Rumunię i tamtejsze platformy, ale też krajów bałtyckich. Dlaczego? Dlatego, że w zasadzie nasza oferta e-commerce'owa, poziom doświadczeń, jakość wszystkich usług, które mogą być świadczone, jest bardzo konkurencyjny na tamtych rynkach i firmy są w stanie zbudować sporą wartość. To się dzieje, jeżeli mówimy o firmach dystrybucyjnych. Natomiast firmy produkcyjne, firmy produkujące czy posiadające własne brandy, bardzo często wybierają też kierunki zachodnie i wybierają kierunki, gdzie po prostu spotykają się z konkurencją, ale są w stanie się wyróżnić. Czyli w dużym skrócie chodzi o to, że jak mamy produkt, który jest w jakiś sposób powtarzalny, to wtedy dużo łatwiej jest nam zbudować na niego fajną wartość na rynkach, które są mniej rozwinięte. Jeżeli mamy własny produkt, który jest konkurencyjny i który może być na światowym rynku, no to wtedy naturalnym kierunkiem wyboru są platformy zachodnie.
A jak wchodzić na rynki zagraniczne? Z własnym e-sklepem, właśnie z międzynarodowymi platformami w rodzaju Amazona, z lokalnymi platformami, czy ze wszystkim po trochu? Czy to właśnie trochę zależy, czy ma się jakiś unikalny produkt własny i własną markę?
Bardzo dużo zależy od tego, jakim asortymentem tam oferujemy. Weźmy na pierwszy ogień sobie na przykład sklepy specjalistyczne, które może oferują asortyment, który jest powtarzalny, ale na przykład pełną jego kompozycję, ale szerszy wybór, ale są specjalistami w swoich branżach. I wtedy to, co się dzieje, no to pierwszym krokiem, który widzieliśmy w wielu przypadkach, to jest lokalizacja i budowy lokalnej wersji serwisów, najpierw z wysyłką realizowaną, czy z fulfillmentem realizowanym z Polski, potem ewentualnie, jeżeli ten format odnosi sukces, z dalszym rozwojem, z budową własnej logistyki i skracaniem kanałów dotarcia do klientów. Firmy, które posiadają własny asortyment, też często korzystają z własnych platform, ale bardzo chętnie też wchodzą w wszelkiego rodzaju platformy marketplace'owe. I tak jak u nas dla wielu firm kanałem sprzedaży bywa Allegro, tak samo jak patrzymy na Rumunię, tutaj bardzo istotnym graczem jest eMAG, albo w krajach bałtyckich, podobno analogiczną platformą jest Pigu, które daje dostęp do w zasadzie wszystkich krajów bałtyckich, plus Finlandii. Natomiast to nie jest tak, że nasze wybory są zero-jedynkowe. Bardzo często to, co widzimy, to że w zasadzie firmy nie patrzą, że moim jedynym modelem wchodzenia jest tworzenie sklepu albo wejście na platformę marketplace'ową. W zasadzie w dzisiejszych czasach wszyscy pracują na miksie kanałów, czyli coś prowadzone z własnych operacji, coś prowadzone przy pomocy jednej platformy, często prowadzone też przy pomocy większej ilości platform, bądź też integratorów. I teraz oczywistą rzeczą jest, że poziom inwestycji w poszczególne kraje rozwija się coraz bardziej wraz z ich potencjałem i tym, co udaje się na tych rynkach zwojować. Myślę, tutaj doskonałym przykładem jest Rumunia, gdzie widzimy duży, ciekawy, rosnący rynek, gdzie polskie formaty dość dobrze sobie potrafią radzić i gdzie mamy coraz większy rozwój i całej oferty lokalizacji, ale też operacji magazynowych versus na przykład kraje bałtyckie, gdzie w znacznym stopniu jednak operujemy przez platformy marketplace'owe.
A co trzeba wskazać jako największe problemy czy też wyzwania na starcie sprzedaży transgranicznej? O czym trzeba pomyśleć, gdy chce się sprzedawać w internecie poza Polską, poza przetłumaczeniem oferty na język danego kraju?
To jest często błąd, który widzimy, że firmy popełniają, że zakładają, że wszędzie w każdym kraju jest tak samo, bo mniej więcej jesteśmy w tej samej części Europy i z podobnym zapleczem kulturowym. I teraz rzeczywiście lokalizacja oferty, rozumiana jako same opisy czy content, który jest budowany, jest kluczem i bardzo często jest nierobiona w sposób właściwy, dlatego że jest bardzo dużo pracy maszynowej, która pozostawia sporo do życzenia. Widzieliśmy bardzo wiele ofert, ale też formatów, które miały problemy z radzeniem sobie z tym powodem na innych rynkach, dlatego że po prostu były traktowane jako potencjalny skam. bardziej niż rzeczywista oferta. Drugą stroną to są wszystkie elementy związane ze zrozumieniem charakteru zakupów. Na przykład Rumunia, tym czym się różni od Polski w znacznym stopniu, to jest model dostaw. Większość dostaw w Rumunii jest realizowana za pobraniem, dlatego że no, karty kredytowe cieszą się znacznie mniejszą popularnością z szeregu powodów w tym kraju, dlatego większość zamówień jest realizowana za pobraniem i nie jest przypadkiem to, że często ktoś zamawia ten sam produkt za pobraniem z dwóch czy trzech sklepów i odbiera tylko ten, który przyszedł pierwszy. Więc podejście do całej logistyki, zrozumienie modeli czy płatnościowych, czy modeli, w jaki sposób dany klient będzie kupował, ale też obsługa zwrotów i kalkulowanie tych zwrotów w cenie, no to są rzeczy, które trzeba brać zdecydowanie pod uwagę.
A są kategorie handlowe, w których działalność transgraniczna jest bez sensu, na przykład spożywcze. A gdzie ma najwięcej sensu i w których kategoriach produktowych polskie firmy, pańskim zdaniem, mogą sobie najlepiej radzić za granicą? Czy to są na przykład meble, w których Polacy są dość silni?
Meble to jest bardzo ciekawa kategoria, natomiast ona jest bardzo trudna ze względu na całe wsparcie logistyczne. Natomiast widzimy, zwłaszcza w kierunku krajów bałtyckich, sporą aktywność polskich firm, głównie sprzedających za pomocą platform marketplace'owych. Natomiast ja nie do końca się zgodził z tą kategorią spożywczą, bo tak długo, jeżeli rozmawiamy o produktach, które nie wymagają chłodzonego łańcucha logistycznego, to widzimy coraz większy udział produktów specjalistycznych, które są też sprzedawane cross-borderowo. Oczywiście w momencie, kiedy ten łańcuch musi być chłodzony, czy mówimy o takich typowych zakupach spożywczych domowych, to oczywiście jest coś, co nie gra i co nie ma sensu i nieszczególnie ma potencjał rozwoju. Natomiast sporo kategorii spożywczych, zwłaszcza w kategoriach suchych, funkcjonuje w ujęciu cross-borderowym. Natomiast co ma największy potencjał? Jeżeli mamy potężną skalę, czego przykładem jest Amazon, no to wiadomo, że możemy pracować z elektroniką, ale w większości polskich graczy, no to jest jednak poszukiwanie produktów, które czymś się wyróżniają i mogą się wyróżnić pod kątem bogactwa oferty, komplementarności, kompleksowości tego podejścia. Tutaj myślę, że chyba 8A ze swoimi wersjami, czy cały Snap ze swoimi wersjami serwisów jest bardzo dobrym tego przykładem, czy Ergo. A z drugiej strony produkty specjalistyczne, tam gdzie po prostu mamy silną markę i jesteśmy ją wchodzić na inny rynek. I niekoniecznie bym się spodziewał tutaj, że niektóre kategorie są dużo mocniejsze od innych.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Maciej Krękę, partner w PWC Strategy.
Dziękuję bardzo.
Puls biznesu do słuchania.
To już wszystko w tym odcinku, ale na pewno nie wszystko, co można powiedzieć na temat zagranicznej sprzedaży polskich handlowców. O tym temacie możecie Państwo bardzo często czytać na łamach Pulsu Biznesu, choćby w kontekście notowanych na GPW spółek, dla których transgraniczny e-commerce jest jednym z najważniejszych elementów biznesu. Tylko w ostatnim tygodniu pisaliśmy o kilku takich spółkach, m.in. o Answerze i LPP. Zachęcam więc do lektury, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek, którego gospodarzem będę ponownie ja. Nazywam się Marcel Zatoński, to był Puls Biznesu do słuchania, do następnego razu.
Puls biznesu do słuchania. Na program zapraszał sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.